Energia elektryczna jest siłą potężną, ale jednocześnie niemal niezauważalną. Z perspektywy zaawansowanych technologii, jej obecność to sprawa zupełnie oczywista, by nie powiedzieć banalna. Jest więc swoistą ironią, że to właśnie w tym obszarze czekają nas, i to już w najbliższym czasie, bardzo dramatyczne przemiany, od których zależeć mogą losy globalnego ocieplenia, polskiej gospodarki, ale też wielkość płaconych przez nas co miesiąc rachunków. Na temat przemian współczesnej energetyki i tego, co znaczą one dla naszej codzienności, rozmawiać będziemy dziś z przedsiębiorcą i ekspertem zajmującym się nowoczesnymi rozwiązaniami w obszarze energetyki rozproszonej, Bartłomiejem Steczewiczem. Ja nazywam się Maksymilian Bielecki i zapraszam na kolejne spotkanie realizowane w ramach podcastu Technologia Człowiek Strefy Technologii Uniwersytetu SWPS. Słuchasz podcastu z cyklu Technologia Człowiek, realizowanego w ramach Strefy Technologii Uniwersytetu SWPS. Więcej wiedzy o wpływie technologii na ludzi znajdziesz w kanałach naszego projektu na YouTube i Spotify. Wystartuję od pytania takiego może bardzo brutalnego, ale pytania, które mnóstwo osób sobie obecnie zadaje, jak dociera do nas czy mailowo, czy pocztą rachunek. Otwieramy ten rachunek, patrzymy na to, co jest tam napisane i z przerażenia otwieramy szeroko też oczy. Czemu tak drogo, Bartku? Co się tak naprawdę wydarzyło? Może od tego wystartujmy. Co się nagle zmieniło na rynku, że płacimy za energię znacząco więcej?
Jeszcze raz dziękuję, Max, za zaproszenie na ten webinar. Za mną stoi na pewno sporo doświadczenia biznesowego i energetycznego, ale tutaj twojej osobie, zresztą to nas gdzieś przyciągnęło biznesowo, twojej osobie jest silna reprezentacja tej psychologii użytkowej, która jest bardzo ważna w transformacji energetycznej. A wracając do twojego pytania, dlaczego drogo, to zawsze jest najważniejszy na początku punkt odniesienia. Stety czy niestety, pewno bardziej niestety, nadal jesteśmy dosyć ubogim społeczeństwem. Czyli Niemiec, który płaci 1,5 razy więcej za prąd w gniazdku niż my po wszystkich podwyżkach, nie odczuwa tego tak, jak my to odczuwamy po podwyżkach. Czyli ten poziom odniesienia jest po prostu w Polsce inaczej powieszony i my niestety, tak jak kiedyś benzyna na stacji benzynowej w Polsce była 2,5-krotnie tańsza niż w Berlinie, to samo mamy dzisiaj z energią cieplną i elektryczną, że my po prostu musimy wyrównać te ciśnienia ekonomiczne do średniej europejskiej. Czyli jesteśmy skazani na podwyżki cen energii, ponieważ przez wiele lat one były pod pewnym kloszem, były chronione. To jest trochę tak jak w Moskwie. Przez 70 lat metro kosztowało 5 kopiejek przejazd metrem, bo było subsydiowane. I od Lenina ustalono, że to jest 5 kopiejek za przejazd. I to było do lat, nie pamiętam, 80. czy 90. To jest trochę tak z prądem u nas, że państwo musi odpolitycznić przede wszystkim energetykę, musi zostać uwolniona ta energetyka. Pamiętajmy, że ceny energii dla gospodarstw domowych, mimo że poszły w górę, to one poszły mniej w górę niż powinny pójść, ponieważ tak zwane taryfy G, czyli ten cennik energii dla gospodarstw domowych, nadal jest chroniony przez państwo.
Co się zmieniło w ostatnim czasie, że nagle zaczęliśmy w takim razie, że te ciśnienia, jak mówisz, zaczęły się wyrównywać? Co się zmieniło, czy na polskim rynku, czy w regulacjach, że nagle to ciśnienie wzrosło i już nie płacimy tych 5 kopiejek?
Tak, no przede wszystkim pojawił się podatek środowiskowy, tak? Czyli w cenie energii elektrycznej pojawiły się certyfikaty emisyjne, czyli tak naprawdę każdy gram energii elektrycznej, każda kilowatogodzina, która przez nasze gniazdko trafia do czajnika czy do pralki, ma policzone, ile wyprodukowanie tej energii spowodowało emisji CO2. I ponieważ w Polsce mamy ogromny dług technologiczny w energetyce, mamy nadal największe, najbardziej kopcące elektrownie na węgiel brunatny i kamienny w Polsce, no to system europejski dolicza nam większą karę, większy podatek za to, że ten brudny prąd wpływa do naszych gniazdek. I teraz ta opłata za te emisje jest poddawana pewnej grze spekulacyjnej i rynkowej i te ceny tak zwanej emisji przez ostatnie dwa lata bardzo poszybowały w górę, kilkukrotnie. W związku z tym ten podatek, tak jak mamy VAT, to mamy również ten podatek środowiskowy CO2, spowodował, że duża część ceny energii elektrycznej to jest podatek za to, że ta energia u nas jest brudna.
No dobrze,
teraz
ale to
energetyka
tak.
Energetyka próbuje przyspieszyć, próbuje inwestować, no ale z kolei inwestowanie szybkie w wiatraki, w fotowoltaikę, w wodór, w różne nowoczesne technologie, no musi też się gdzieś spłacić.
Ale to w takim razie trochę prowokacyjnie, zanim przejdziemy do tych przemian i rewolucji i pewnej nadziei, że może ani nasz prąd, ani nasze niebo może nie będzie aż tak właśnie zakopcone, mówiąc kolokwialnie, to jeszcze wrócę na chwilę do tej kwestii, no bo sporo było szumu wokół tej kampanii billboardowej i nie tylko billboardowej. No to w takim razie, czy rację mają te osoby, które już nie wskazujmy ich może palcem, żeby nie uderzać w jakieś wątki polityczne, ale czy to w takim razie to wszystko przez tą złą Unię tak drogo z tym prądem? Czy znaczy, czy powinniśmy się martwić rzeczywiście tym, że to jest jakaś krzywda, która nam się dzieje, czy może jednak jest to jakieś działanie w naszym interesie? Jak to właściwie wygląda z tymi opłatami emisyjnymi?
Z opłatami emisyjnymi jest tak, że one zostały po to wprowadzone, żeby stymulować wszystkie gospodarki do tej transmisji w kierunku energetyki zeroemisyjnej. No bo tak naprawdę, jeżeli mamy dużo zapłacić kosztów związanych z emisją, to są puste, przepalone pieniądze, to lepiej szybciej inwestować w nowe technologie. I tu znowu wracamy do długu technologicznego. Płacimy więcej niż moglibyśmy płacić, bo za późno zabraliśmy się za te inwestycje, za transformację energetyczną, za tłumaczenie górnikom, że złota era Czarnego Śląska musi się skończyć. No i Unia Europejska, oczywiście jest dyskusja, że Chińczycy bardzo kopcą i co z tego, że Unia będzie zielona, jak Chiny jeszcze będą przez 50 lat kopciły, ale dzisiaj wyścig technologiczny w energetyce został zdemokratyzowany. I Chińczycy, i Amerykanie, i Japończycy, i Europejczycy, i Hindusi wszyscy wydają ogromne ilości pieniędzy na transformację energetyczną. I teraz, jeżeli Polska mądrze się do tego włączy, mądrze zaraz będziemy mówili pewno w jaki sposób, no to jesteśmy w stanie no, nie wylecieć w powietrze, no bo dzisiaj ta energia jest droga, ale nadal, jeżeli nasz poziom zarobków, przypuśćmy za 10 lat będziemy na średniej europejskiej i za 10 lat będziemy mieli średnią europejską cenę prądu, no to jest win-win. Natomiast gorzej będzie, jak nasza nieinnowacyjna gospodarka spowoduje, że nasza średnia krajowa dochodów nadal będzie połową średniej europejskiej, a nasza cena prądu będzie dwa razy cena średnia prądu europejska, bo wtedy rzeczywiście będziemy włączali światło tylko jak przychodzą goście, bo nas nie będzie stać w innych momentach. No, jest dzisiaj źle, ale jeszcze jesteśmy w momencie, kiedy możemy pozostać w świecie cywilizowanym, jeżeli chodzi o poziom tej energetyki, jej czystość i jej koszty dla naszych kieszeni.
Mm-hmm. No wydaje mi się też, że zresztą nie będę ukrywać, że to też było jakąś moją istotną motywacją do tego spotkania, bo przy okazji współpracy biznesowej wielokrotnie mi i pozostałym wspólnikom naszego biznesu opowiadałeś o tym, jak ta przyszłość energetyczna będzie wyglądać i miałem takie wrażenie, że to jest taki obszar, w który jednak pomimo wszystkiego, co słyszymy w mediach, to tak naprawdę nie mamy jako zwykli ludzie na co dzień aż takiego wglądu. To znaczy my wiemy, że gdzieś nadchodzi ta rewolucja energetyczna, my widzimy, że gdzieś tam już elektryczne samochody stają się standardem na ulicach, ale w pewnym sensie żyjemy w takim status quo, które się wydaje bardzo łudząco wręcz powiedziałbym, stabilne, a kiedy rozmawiam z tobą, to mam wrażenie, że trochę to jest tak jak rozmawiać przez telefon taki stacjonarny na kablu w roku 90, to znaczy wydaje się, że to zawsze tak będzie wyglądać, a to za moment wszystko, łącznie z naszą codziennością, będzie wyglądać będzie wyglądać zupełnie inaczej. Więc miałbym prośbę, jakbyś mógł trochę też może narysować tę taką nadchodzącą, zelektryfikowaną przyszłość, bo to też myślę jest jakiś ważny fragment tego obrazka, że to nie tylko chodzi o cenę tego prądu, tylko o to, że ten prąd za moment będzie wszędzie.
No, Juliusz Verne wymyślał przyszłość i wszyscy brali go za totalnego fantastę, a w zasadzie nie wymyślił nic nadzwyczajnego, co by się nie wydarzyło. I to jest trochę tak jak z Juliuszem Verne dzisiaj, że my po prostu statystyczny Polak, w żaden sposób nie negując jego potencjału intelektualnego, no po prostu nie jest w stanie sobie wyobrazić, czego nie widzi na stole, czego nie widzi na ulicy, tylko mówi, a to jakaś tam polityka, jakieś trendy, jakaś promocja, a gdzie tam same samochody elektryczne, a mój dziadek jeździł spalinowym, tata jeździł spalinowym, ja jeżdżę spalinowym, to przecież jest wszystko bajka. W związku z tym i tu się kłania SWPS i eksperci od psychologii, ogromnym obszarem do potencjału, do wzmacniania tej transformacji jest edukacja i oswajanie tych nowych technologii wśród ludzi, przesiadanie się z tej zwykłej słuchawki na smartfona, tak? Danie takich narzędzi ludziom, żeby ludzie to przyjęli jako coś, co im pasuje i co rozumieją i w związku z tym się angażują. Dlatego 5 czy 6 lat temu Innogy w Polsce zrobiło raport, który wzbudził w ogóle falę z jednej strony śmiechu, z drugiej strony konsternacji, bo Innogy 6 lat temu powiedziało w Polsce, że w Polsce w 2030 roku będzie 2 miliony prosumentów. 6 lat temu, czyli ich w ogóle nie było. A dzisiaj mamy ich już 1 100 000 i mamy jeszcze 8 lat do 2030 roku. Czyli coś, co 6 lat temu wywoływało drwinę, śmiech i konsternację, okazało się niedoszacowaniem rynku, robionym przez poważny niemiecki koncern, czyli mentalność. Głównie my nie jesteśmy w stanie objąć intelektem i duszą tego, że ten świat się kompletnie przeroluje w inną stronę.
Okej, to pewnie za chwilę będziemy sobie rozmawiać o tym, co to będzie za strona i jak będzie wyglądać właśnie ta codzienność tej nowej, elektrycznej, znacznie bardziej zelektryfikowanej rzeczywistości, ale może słowo wyjaśnienia, bo to jest termin, który będzie zupełnie centralny dla naszej rozmowy i chociaż jesteśmy podcastem technologicznym, ale jednak nie jesteśmy podcastem wyłącznie o odnawialnych źródłach energii czy o zielonej rewolucji, więc może właśnie słowo o tym, kim jest ten prosument, bo ja przyznam się szczerze, będąc psychologiem, że dopóki nie zainteresowałem się tym tematem, to był to termin w ogóle obcy mojej polszczyźnie, więc co też pokazuje, że sam język, którym my myślimy o świecie, się zmienia. Więc kim są prosumenci, gdybyś mógł naszym słuchaczom w kilku słowach powiedzieć?
No to powiem trochę zalotnie i przewrotnie. Prosumenci to są tacy oldschoolowi udziałowcy rynku energetycznego, ponieważ pojęcie prosument już odchodzi do lamusa na świecie i pojawia się pojęcie fleksumenta, którego pewno większość osób, które nas słuchają, nigdy nie słyszały w życiu. Słowo fleksument, flex od elastyczność. Czyli mamy jakby 3 etapy. Najpierw mieliśmy konsumenta energii. Mieliśmy kogoś, kto ma gniazdko w domu, koncern energetyczny podciągnął mu licznik i skrzynkę do mieszkania czy do domu i on zjada ten prąd. Nie interesuje go, skąd ten prąd jest, nie interesowało go i nadal nie interesuje, czy on go zużywa mniej czy więcej, chociaż to akurat się szybko zmienia, czyli on był zjadaczem energii. Teraz przyszła era odnawialnych źródeł energii kilkadziesiąt lat temu i okazało się, że nie tylko Bełchatów, nie tylko Kozienice, nie tylko wielka farma wiatrowa nad morzem, ale również nasza chałupa, nasz domek, nasz blok może być elektrownią przy pomocy przede wszystkim paneli fotowoltaicznych, które nie dymią, nie hałasują, nie kręcą się, nie emitują niczego. Ja jak to mówię o fotowoltaice, to jest taka jedyna technologia w energetyce, że jak się zamknie oczy, to jej nie ma. Bo jak stoimy obok fotowoltaiki i zamkniemy oczy, to nie wiemy, czy ona jest. Bo wiatrak to coś tam będzie piszczał, się kręcił, elektrownia wodna będzie coś bulgotała, czy jakaś biogazownia, a fotowoltaika, cisza jak makiem, zasiał i zero skutków ubocznych. W związku z tym pierwsza transformacja to zużywam energię, ale też jej sobie trochę produkuję. No jak jej produkuję, to staje się prosumentem, czyli pro od producentem, sumentem od konsumentem. Czyli jestem producentem i konsumentem. Ale nadal jestem, działam w takim trybie, coś sobie wyprodukowałem, troszeczkę mi to ulżyło w moich kosztach energii i nadal się tym za bardzo nie interesuję, czy ja mógłbym tą energię zużyć albo wyprodukować na przykład rano, a zużyć tą wyprodukowaną w nocy, jak to wpłynie na ekonomię, jak to wpłynie na środowisko. No i pojawiło się pojęcie fleksumenta, które dzisiaj króluje na salonach energetycznych, czyli prosumenta, który jeszcze myśli o elastyczności energetycznej. I podam tu przykład. Wyobraźmy sobie, że mamy domek jednorodzinny, na którym na dachu mamy panele fotowoltaiczne, mamy ładowarkę do samochodu elektrycznego i samochód elektryczny i mamy bateryjny magazyn energii, czyli baterię, do której możemy wtłoczyć jakąś energię i możemy z tej energii jak z UPS-a pobrać. I teraz co robi fleksument w idealnym świecie? Przede wszystkim fleksument zaczyna patrzeć swoimi oczami albo oczami systemu, do którego jest podłączony, jakiegoś sąsiedzkiego na przykład, co się dzieje z ceną energii na zewnątrz, w moim województwie, w moim mieście, w moim kraju. I tu pojawia się bardzo ważna zmiana też. Ceny energii już w wielu miejscach na świecie są regionalizowane. My dzisiaj w Polsce o godzinie 13 cenę energii mamy na giełdzie taką samą w każdym kącie kraju. A za chwilę cena energii o godzinie 13 będzie inna w Elblągu, inna w Warszawie, inna w Ciechanowie. W związku z tym ceny energii będą się szybko zmieniały i będą różne w różnych częściach kraju. I teraz ja, mając baterie, mając panele, mając pranie do zrobienia i samochód do naładowania, uczestnicząc w pewnym układzie, mogę dążyć do tego, żeby cała energia słoneczna, którą wyprodukuję, wyprała mi w danym momencie pranie, potem poszła do mojego magazynu, żeby mój samochód elektryczny poczekał na optymalny moment, kiedy już magazyn będzie naładowany, albo energia od sąsiada z elektrowni wodnej będzie bardzo tania. Czyli bawimy się w maklerów giełdowych, gdzie nasz dom zaczyna grać na pewnej giełdzie, gdzie my mamy pewne zasoby, mamy akcje swoich paneli, zaczynamy grać w monopole. Mamy dwa hotele, które się nazywają panelami, mamy jeden hotel, który się nazywa magazynem energii, zaczynamy grać w monopole z sąsiadami i zaczynamy zastanawiać się, kiedy energię można tanio kupić i drogo sprzedać i kiedy ją zużyć, żeby ekonomicznie i środowiskowo być jak najbardziej zadowolony. No. Pojęcie fleksumenta to już jest dla większości, nawet osób, które dzisiaj mają panele fotowoltaiczne, kosmos. Nie rozumieją tego jeszcze w ogóle.
No więc z jednej strony myślę o tym jako takiej perspektywie bardzo kuszącej, no bo to znaczy, że będziemy żyli w świecie, w którym rzeczywiście będzie szansa, żeby w znacznie bardziej rozsądny sposób wszystkimi tymi możliwościami się posługiwać i z tego korzystać. Z drugiej strony, jako taki zwykły sobie szary obywatel, natychmiast zastanawiam się nad tym, no czy naprawdę do moich głównych rozrywek w życiu powinno należeć to, że ja... To jednak nie brzmi, jakby na dłuższą metę miało być tak zabawne, jak gra w Monopoly, tylko to brzmi raczej jak jakieś mnóstwo zachodu, więc domyślam się, że otwiera się tu przestrzeń dla bardzo wielu rozwiązań, które będą w jakiś sposób to ułatwiały, optymalizowały, automatyzowały i tłumaczyły też. Nie będę też ukrywać, bo kiedyś pewnie zrobimy takie spotkanie, na którym opowiemy o naszych biznesowych pomysłach, więc to jest ta szansa, na której my z naszym wspólnym przedsięwzięciem będziemy usiłowali coś zbudować. Natomiast chciałbym się ciebie, Bartku, zapytać, bo to brzmi jak taka bardzo optymistyczna jednocześnie wizja. To znaczy, no, eksplodowała fotowoltaika, 2 miliony ludzi, a może nawet więcej, tak, 2 miliony instalacji będą funkcjonowały w jakiejś dającej się wyobrazić przyszłości w Polsce. To ktoś mógłby pomyśleć, że właściwie te problemy
ekologiczne, energetyczne będą rozwiązane. No co, no wszystkie samochody będą elektryczne, nie będą kopciły, będziemy sobie ładować te samochody, jak pojedziemy do pracy albo w domu. Wszystko będzie zasilane tym prądem z naszego dachu. Właściwie sielanka energetyczna. Domyślam się, że to wszystko nie będzie takie proste i tu pytanie do ciebie jako eksperta, jakie stoją przed nami bariery na tej drodze, dlatego że to jednak nie jest takie proste, ale czemu?
To znaczy są dwie główne bariery. Pierwsza bariera jest taka, że na poziomie Unii Europejskiej jest już przygotowana paczka legislacyjna, jednym z jej głównych elementów jest dyrektywa RED II. I ta paczka legislacyjna mówi, że państwa członkowskie uwalniają rynek energii legislacyjnej. Co to znaczy? Że każdy prosument, każdy fleksument ma być prawnie zrównany z koncernem energetycznym. Ma mieć prawo produkować, magazynować, dystrybuować, sprzedawać, kupować energię elektryczną bez żadnych koncesji. I tu się pojawiają ale. Bo ta deregulacja i ta demokratyzacja stoi w sprzeczności z interesami koncernów energetycznych, Orlenu, PGE, Tauronu, bo to są tłuste żaby państwowe, które bardzo dobrze obrosły w strukturę dyrektorów, kierowników, koordynatorów, mistrzów zmiany. Są tam dziesiątki tysięcy osób zatrudnione, dla których ta zmiana, o której mówimy, to jest utrata status quo. Utrata wysokich przychodów w systemie, który był monopolistyczny energetycznie, czyli był najlepszy z ich punktu widzenia. Czyli pytanie jest, na ile kolejne polskie rządy będą miały odwagę powiedzieć swoim wszystkim szwagrom, słuchajcie, no nie będzie tyle stołków do obsadzenia. Tak to rzeczywiście się dzisiaj odbywa, że jednym z głównych hamulców transformacji energetycznej w Polsce jest walczenie o status quo, żeby jak najwolniej demolować tą energetykę zawodową, która się dobrze ma w monopolu.
Okay.
Drugi obszar, który jest bardzo ważny, który się zmienia, no to, że my mówimy, że ten prąd nie płynie już z Bełchatowa tylko do naszego domu, ale często płynie z naszego domu do domu sąsiada. Często ta ropa nie jedzie cysternami na stację Orlenu, tylko ta ropa będzie prądem w naszym gniazdku, zmieniają się fizyczne rozpływy energii. Nie ma takiej podaży energii od wielkiego dawcy do milionów małych odbiorców, tylko się robi cross-referencja, robi się siatka połączeń, w której są różne nieprzewidywalne przepływy, czyli pojawiają się rurki różnej grubości, których dzisiaj nie ma. Nie ma dzisiaj sieci dystrybucji energii elektrycznej, w cudzysłowie między sąsiadami, która pozwoli wykorzystać ten cały potencjał, o którym mówimy. I to jest druga główna przeszkoda, czyli sieci dystrybucyjne, które mogą to obsłużyć. I dlatego dąży się do tego, żeby cena energii była jak najbliższa domu. Bo jeżeli cena energii będzie najmniejsza na naszym osiedlu względem drugie osiedle, to my będziemy mieli pieniądze i chęci, żeby tak pociągnąć kable między swoimi domami, żebyśmy tą energię całą, którą zużywamy i produkujemy, puszczali tylko po podwórku, bo to jest najbardziej ekonomicznie uzasadnione. Czyli żeby powstawały inteligentne mikrosieci energetyczne, ale tu znowu energetyka zawodowa się broni, mówi, że te słupy z kablami to jest takie mądre i takie trudne, że jak Kowalski się za to weźmie, to wszystko spieprzy. Tak, w związku z tym znowu jest ten opór, czyli technologia sieci dystrybucyjnych, które będą wspomagane magazynami energii, bo tak naprawdę grubość rury między mną a sąsiadem może być grubością kabla, który my położymy i zakopiemy w ogródku, albo może być grubością kabla plus zdolnością do magazynowania energii. Bo jeżeli my jesteśmy w stanie magazynować inteligentnie energię u siebie, to jesteśmy w stanie regulować bardziej laminarny przepływ cieczy między dwoma zbiornikami, jeżeli one mają jakieś zbiorniki.
Czyli jeżeli dobrze rozumiem, no to mamy pewne bariery, mówiąc brutalnie, polityczno-organizacyjne, mamy pewne bariery infrastrukturalne, powiązane zresztą być może z tymi pierwszymi, ale w takim razie kusi mnie, żeby zapytać, pewnie nie jesteśmy jedynym krajem, który pokonuje tę drogę, więc zawsze jak zaczynamy wyglądać w przyszłość, to gdzieś tam wyglądamy przez okno na świat i patrzymy, czy są takie miejsca, które, czy takie może kraje, może regiony, może miasta, gdzie podobną transformację ktoś zakończył z sukcesem, może nawet mając podobny punkt wyjścia. Przychodzą ci do głowy takie optymistyczne historie, to znaczy takiej podobnej przemiany, że ktoś startował z naszej pozycji, a wylądował tam, gdzie my być może byśmy chcieli.
To są stety czy niestety bogate państwa, a one są nie dlatego bogate, że są bogate, tylko są bogate dlatego, że mądrzy ludzie tam od dziesięcioleci, grubych dziesięcioleci, tak stymulują gospodarkę, żeby polityka ją jak najmniej psuła. I tu mamy no takie największe spektakularne rynki, gdzie ta energetyka, nowa energetyka jest już bardzo mocno zaawansowana. To jest Norwegia, to jest Holandia, to jest Dania, to są Niemcy, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, Japonia, Australia. To są rynki, które są przed nami 5-10 lat, co najmniej, jeżeli chodzi o to, co tam jest serwowane prosumentowi czy fleksumentowi, jakie on odnosi z tego korzyści. Po prostu tam zrozumiano już bezapelacyjnie, u nas jeszcze ta apelacja trwa, bezapelacyjnie, że ten rozwój, ta transformacja po prostu sprzyja gospodarce. To nie jest tylko mówienie o prądzie. To jest generalny skok do przodu, jeżeli chodzi o gospodarkę. No i tu znowu oczywiście się kłania pytanie, gdzie Polska jest i będzie. Ciągle dyskutujemy, dlaczego w Polsce nie ma przemysłu. Ciągle dyskutujemy, dlaczego w Polsce jest za mało innowacji. No i tu jest ogromne ryzyko, graniczące niestety w wielu obszarach z pewnością, że my będziemy budowali tą nową energetykę. Tak jak do tej pory energetykę mieliśmy na ruskim gazie i ropie, to będziemy ją mieli na chińskich, niemieckich, izraelskich i amerykańskich komponentach energetyki rozproszonej, samochodach elektrycznych, magazynach energii, falownikach, panelach i tak dalej, bo w Polsce jest śladowa ilość przedsiębiorstw, które w tym obszarze coś produkują. Czyli niestety ta nasza transformacja energetyczna nadal będzie nas
eksploatować gospodarczo.
Na pewnej smyczy, gdzie to nie będzie capex, to nie będą inwestycje, które zasilą w 100% polską gospodarkę, tylko de facto zasilą import tych technologii, no co będzie skutkowało tym, że mniej się odłoży tej wartości dodanej w naszej gospodarce. Natomiast nadal jedno to jest kupić te wszystkie urządzenia, te wszystkie zabawki, a drugie robić na nich biznes, tak? Jeżeli mamy Polsat cyfrowy, który robi internet do domu, telefon do domu, wszystko do domu, no to on oczywiście anteny, tak zwane BTS-y, ma jakieś tam czy niemieckie, czy chińskie, serwery ma amerykańskie w serwerowniach, światłowody i tak dalej. Wydał miliardy dolarów na infrastrukturę, które nie popłynęły do polskich firm, ale już usługi świadczy jako lokalna firma zatrudniająca tysiące pracowników. Już te rachunki, te przepływy finansowe na tych usługach są osadzone w polskiej gospodarce. I tu też jest nadzieja duża dla energetyki rozproszonej, że te spółdzielnie energetyczne, klastry energii, różne porozumienia, różne platformy usługowe, one potem będą marże z przepływów lewo-prawo tych usług i produktów będą zatrzymywały w kraju. Natomiast no, podejmowaliśmy jako Polska próbę, że będziemy mieli polski samochód elektryczny i że go będzie milion. Niestety dawno temu, przynajmniej 20-30 lat temu, nastąpiła zapaść resztek polskiego przemysłu i ona trwa. Jesteśmy niestety społeczeństwem kasjerów w Auchan i importerów chińskich majtek. I to jest no to przykra prawda, tak?
No tak, to diagnozy powiedziałbym, że z racji tego, że jest to poza obszarem zdecydowanie moich kompetencji, to trudno jest mi się do tej niewątpliwie ponurej perspektywy odnieść, natomiast faktem jest, że o tym, co wynikło z miliona polskich samochodów elektrycznych jako projektu, to wszyscy wiemy i wiemy, że jest to niestety zasmucająco niewiele. Ale to wobec tego zadam trochę takie pytanie, może kierując się jakąś naiwną nadzieją, ale są takie obszary, w których ten fakt, że się przeczeka pewien okres taki dziecięcego rozwoju pewnych technologii, no bywa pewną zaletą, trochę na tej zasadzie, na której dzisiaj mówi się o, nie wiem, skoku na przykład w różnych usługach świadczonych w Afryce, gdzie kompletnie, że tak powiem, wyminięto pewne etapy rozwoju i nie ma też pewnego długu technologicznego i od razu przechodzi się na, nie wiem, technologie bezprzewodowe, satelitarne, rozmaite i właściwie wszystko od razu jest mobilne, na przykład bankowość.
Omijamy szerokim... Polska jest bardzo wysoko, jeżeli chodzi o usługi finansowe, cyfrowe, to jesteśmy liderami w Europie, a może nawet i na świecie w pewnych obszarach.
No więc co zdaje się, że wynika między innymi właśnie z tego, że w ogóle ominęliśmy szerokim łukiem pewien taki naturalny dla zachodnich społeczeństw etap rozwoju po drodze. No właśnie, czy w technologii tej okołoenergetycznej jest też szansa na to? I tu chciałem przejść do takiego pytania, może też trochę szerszego, to znaczy właśnie bardzo bezpośrednio wiążącego się już z tym aspektem technologicznym, który nas bardzo w tych webinarach interesuje. To znaczy, co tak już bardziej technicznie, co musi się wydarzyć, żeby wszystkie te cuda, o których mówiłeś, czyli cały ten, ta wymiana energii elektrycznej z sąsiadami, to, że ja mogę ten samochód naładować u siebie w garażu, to, że ja mogę rozliczyć wszystkie te kilowatogodziny, które wyprodukowałem na własnym dachu, to, że ta cena może się w tak dynamiczny sposób zmieniać, no to mogę sobie tylko wyobrazić wszystkie te warstwy tych komplikacji, ale tak naprawdę co od strony technologicznej musi się wydarzyć, żeby to zaczęło żyć? Bo trochę mam, jak słucham tego opisu, to brzmi, szczerze mówiąc, odrobinę, to brzmi trochę jak science fiction, tak? Obecnie wybieramy sobie taryfę u jakiegoś operatora, jeszcze dostajemy informację w papierowej książeczce do skrzynki pocztowej, że teraz to zmienił się regulamin, gruba książka, której nikt nie czyta, jakieś tak, ścięte drzewa niestety. No więc co się zmieni także od tej strony technologicznej, żeby to wszystko w ogóle było możliwe?
Znaczy na szczęście technologia tutaj czyni cuda. Czego przykładem jest, ja mówię, że akurat my jako NATO chcemy też to robić, ale wiele firm to będzie robiło. My chcemy zrobić i świat chce zrobić w energetyce to, co się wydarzyło w innych branżach. Ja mówię, że będziemy robić energetycznego Netflixa, tak? No przed Netflixem kto by sobie wyobraził, że tak poukładany świat koncernów produkujących filmy i broadcastujących filmy może zostać tak w kilka lat zdemolowany w sposób no niewiarygodny, tak? To, co Netflix zrobił z rynkiem dystrybucji filmów, no to jest case na stulecia pewno. I co ciekawe, Netflix, no bo się tak patrzy, Netflix coś tam wyświetla, płacimy, tak naprawdę nikt się nie zastanawia, z czego wynika ich sukces. A ich sukces wynika z technologii. Jak sobie wygooglujemy, jak Netflix używa sztucznej inteligencji? To Netflix używa sztucznej inteligencji wszędzie. Nie tylko w segmentacji naszych upodobań, jakie filmy my oglądaliśmy i jakie nam podpowiedzieć, ale na przykład Netflix produkując i lokując różne wersje językowe filmów, używa sztucznej inteligencji do celnego podkładania dubbingu w filmach. Do weryfikowania, czy dubbing, który podłożył dystrybutor, który nam daje film z dubbingiem, czy ten dubbing jest prawidłowo osadzony względem dialogu ludzi, aktorów na filmie. Bo ten sukces jest sumą faktów. Oni zaprzęgli technologię w wielu obszarach i my potem sobie klikamy ten film nam pasuje, nie zwracamy uwagi, że ten dubbing jest dobry. Oni po prostu przyłożyli miarę ogromnej technologii do wielu rzeczy, na które już Disney machnął ręką 20 lat temu, bo miał monopol w filmach dla dzieci. I spójrzmy na nasz polski InPost. No co robi InPost takiego wielkiego? Żelazne skrzynie, które jak się wstuka kod w klawiaturę, to się któraś klapka otwiera. No można powiedzieć, no żaden nomen, żaden hokus pokus, ale jak się poczyta o InPoście, jak on próbuje wykorzystać technologię na wielu polach, żeby ta apka działała tak, jak działa, żeby to zamawianie paczek, ten cross-docking i tak dalej działały tak, jak działają, no to technologia powoduje, że jesteśmy w stanie zwinnie objechać ten zastany świat dookoła kilka razy. Czyli jesteśmy w stanie po prostu łamać wszelkie kanony, tak? I możemy być bezczelni i mówić...
No dobrze, to...
Mówić prezesowi PGE nu pagadi.
No dobrze, ale to w takim razie pytanie, skoro ta technologia dokona tej rewolucji, to na czym ta rewolucja będzie polegać w kontekście energetyki? To znaczy, co będzie tą rewolucją albo taką analogią tego Netflixa w energetyce? Czego my w ogóle teraz być może nie przewidujemy? Poza jedną rzeczą, którą ja może tu powiem, bo ona wprost jeszcze nie padła, a to była dla mnie też taka bardzo otrzeźwiająca świadomość i może warto, żebyś ty pewnie dokładniej byś umiał przytoczyć tu naszym widzom i słuchaczom te wartości, ale że możemy obecnie też wyestymować w ogóle, jak to gospodarstwo domowe, jak ogromną częścią naszych wydatków w gospodarstwie domowym stanie się po wszystkich tych rewolucjach ta energia elektryczna, bo my cały czas myślimy o tym, że my płacimy za benzynę, za gaz, za ogrzewanie, za coś tam, no w zależności od tego, czy żyjemy w mieszkaniu, czy w domu, to pewnie różny jest skład tych rachunków, ale że tak naprawdę im dalej w tej rewolucji energetycznej będziemy się posuwać, tym ten rachunek za energię elektryczną będzie puchł kosztem wszystkich pozostałych. I to też jest taki kawałek tej historii, której my w głowie nie mamy. Nam się wydaje, że zawsze będziemy otrzymywać dwa rachunki telefoniczne. Za ten telefon nowy i za ten telefon, który był zawsze stacjonarny. A ten telefon stacjonarny odpłynął i te inne rachunki też odpłyną. No właśnie, to może jeszcze przez chwilę sobie narysujmy tę przyszłość. To jak to będzie z tymi rachunkami?
Dzisiaj gospodarstwo domowe, które ma domek 150-metrowy i dwa samochody spalinowe, ogrzewa się gazem, wydaje rocznie circa about na gaz, benzynę, czy olej napędowy i prąd 30 tysięcy złotych na wszystko raz. 25-30 tysięcy złotych. Z czego na prąd wydaje 4 tysiące złotych. Czyli wydaje 15% kosztów energii, którą zużywamy, bo paliwo też jest energią i gaz. 15% to jest ten bolący nas coraz bardziej rachunek za prąd. A za chwilę całe 30 tysięcy złotych będzie za prąd, bo gaz zamienimy na elektryczną pompę ciepła, samochód na samochód elektryczny. Jeszcze dojdzie klimatyzacja, bo będą upały. W związku z tym pierwsza bardzo taka szokująca, ale bardzo, bardzo otrzeźwiająca symulacja to jest taka, będę co miesiąc dostawał rachunek za prąd 2,5 tysiąca złotych. No i tu się mówi, o kurczę. 2,5 tysiąca złotych to już można na tydzień na jakiś last minute polecieć, tak? A ja będę tyle płacił za same medium energetyczne. I to powoduje, to bardzo dobrze sprzyja temu, żeby ludziom powiedzieć, słuchajcie, to już nie ma żartów, trzeba to jakoś ogarnąć, tym bardziej, że ta demokratyzacja spowoduje, że to już nie PGE będzie mi podsuwało co miesiąc ten rachunek, który jest nudny i niezrozumiały, ale jednak ktoś za mnie go robi, tak? Zarabia na tym, ale za mnie robi. A nagle Orlen mi daje fakturę w okienku, a nagle Orlen będzie u mnie w garażu. I to, czy ten Orlen u mnie w garażu A w ogóle działa, czy ja w ogóle mogę wyjechać z domu, B ile on mnie kosztował, no bo przecież to jest ten sam prąd, który jednocześnie pierze moje koszule białe i niebieskie i mi się miesza w gniazdku, czy ja wlałem paliwo do samochodu, czy wlałem podgrzaną wodę do zmywarki. W związku z tym ten chaos i ten nerw, że ten rachunek jest taki wielki, spowoduje na szczęście, że jeżeli przyjdą Netflixy, przyjdą InPosty, przyjdą gracze na rynku, którzy będą w stanie technologicznie i emocjonalnie i psychologicznie zaproponować rozwiązanie całościowe, to oni wygrają rynek. Bo jeżeli ktoś będzie potrafił rozdzielić z naszego rachunku tego wielkiego za prąd, ile dokładnie na co poszło, ile mógłbym zaoszczędzić, gdybym jednak kupował od sąsiada dynamicznie, a nie tylko brał z elektrowni i z moich paneli, i ktoś mnie zacznie prowadzić za rękę i będzie to robił, co teraz ważne, co powiem, w czasie jak najbardziej rzeczywistym. Czyli to nie będzie faktura za prąd raz na miesiąc, tylko to będzie apka na telefonie, która mi powie, słuchaj, coś dzisiaj się niedobrze dzieje u ciebie w domu, bo dwukrotnie wzrosło zużycie energii. Albo czy chciałbyś się włączyć do dynamicznego programu sąsiedzkiej wymiany energii w tym tygodniu, bo ktoś tam na końcu osiedla dostawił panele i można promocyjnie jeszcze dokupić od niego prąd. Czyli energetyka czasu rzeczywistego będzie wygrywającym. Tak jak nas nie dziwi już, że paczkę impostu mamy na następny dzień w skrzynce obok naszego supermarketu czy poczty, ta energetyka też dokona tej transformacji, że to nie będzie paczka, która listonoszem idzie 8 dni, czytaj rachunek za energię, z którego nic nie rozumiem, tylko to będzie apka, ale to nie będzie sama apka, tak jak Booksy, tak? Ja trochę przeciwstawiam tą nowoczesną energetykę z Booksy, bo Booksy jest bardzo dobrze skonstruowaną apką, która ma jakiś back office i front office, ale jest apką. Tam nie ma wpiętej żadnej, nazwijmy to, elektroniki. Tam po prostu ktoś wklepuje gdzieś na swojej apce, drugi to potwierdza. Natomiast w energetyce czasu rzeczywistego niestety, czy stety, trzeba się wpinać w elektronikę. Trzeba się wpiąć jakoś w pompę ciepła, w ładowarkę, w nasz licznik energii w domu, w nasze panele fotowoltaiczne, żeby móc w czasie rzeczywistym czytać, co się dzieje w naszych odbiornikach energii, a z drugiej strony móc nimi sterować. I tak naprawdę wygrają firmy, które wykonają ogromny skok w kierunku energetyki czasu rzeczywistego i podanej tej energetyki przez ten user experience w formule Booksy, tak?
Takiej przyjaznej. No ale to w takim razie pytanie takie konkretne, bo mówimy sobie tutaj o przyszłości, mówimy tu o rozwiązaniach, które są bardzo złożone technologicznie i właśnie tak jak sam powiedziałeś, no to ma do siebie energetyka, że jednak jest tu ten element taki twardy technologiczny, że to nie jest tylko dodanie jakiejś warstwy czy aplikacji do standardowo świadczonych usług, tylko jest tu bardzo dużo tego podłączania się, jest tu dużo inwestycji w infrastrukturę, są tu też pewne ramy legislacyjne, czy ta perspektywa, o której my mówimy, czyli te znacznie wyższe rachunki, ta powszechna elektryfikacja, ta energetyka czasu rzeczywistego, jeżeli wszystko dobrze pójdzie, to my mówimy o Polsce za 2 lata, czy za 20, czy gdzieś pomiędzy i gdzie?
Max, i którego dzisiaj mamy kwietnia?
No 11.
15 kwietnia jest mniej więcej za ile? Za 80-90 godzin się zacznie, tak? Czyli odpowiedź moja jest za 80 godzin to się zacznie. Ponieważ 15 kwietnia wchodzi w życie program dopłat Mój Prąd 4 Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, który wprowadza rzeczy, które w Niemczech wprowadzono już kilka lat temu, w Wielkiej Brytanii, w Norwegii. Bo dlaczego tamte kraje, o których mówiłem, odniosły taki sukces? Bo ludzie zobaczyli pieniądze. Nie dlatego, że oni są tacy fancy, ekologiczni. Też są, ale przede wszystkim zobaczyli, poczuli zapach pieniędzy. Że mogą coś dostać, mogą coś urwać. I to urwać za 80 godzin będzie się nazywało paragrafem w programie Mój Prąd, który mówi, jeżeli kupisz magazyn energii do domu, to ci do tego dopłacimy. Jeżeli kupisz do domu system zarządzania energią, czyli to, o czym mówimy, jakiś hardware, jakąś aplikację, która zaczyna ci otwierać drzwi do tej energetyki czasu rzeczywistego i do tej smart energetyki, to ci dopłacimy. Jak wchodził Mój Prąd na początku, nie wiem, 3 lata temu czy 4 lata temu, to była dopłata 5000 do paneli fotowoltaicznych. Wiele osób mówi, a 5000 to nie tak dużo. Ale ludzie się rzucili, bo dają. Taka jest mentalność pod każdą szerokością. Dają, to bierzemy. I mamy dzisiaj 1 000 000 prosumentów, którzy wzięli, bo dawali. I tu będzie to samo. Dają, to bierzemy. Ludzie najpierw wykorzystają dopłatę, wezmą tą energetykę smart do domu, a potem przyjdzie ochłonięcie i ktoś im inteligentnie wytłumaczy, po co oni to wzięli. Czyli dzisiaj ludzie zaczną już na szczęście brać i kupować, bo się opłaca, bo dają, a firmy, które będą miały to inteligentnie wykorzystać, nie tylko sprzedadzą im kota w worku i zrobią marżę, tylko pozyskają fleksumentów, czyli dadzą im rozwiązanie, które pozwoli z tymi klientami długofalowo żyć, pomagać im oszczędzać, zarabiać i zarabiać na nich. Czyli 15 kwietnia naprawdę, naprawdę jest bardzo ważną datą, ponieważ przestawia się myślenie dostawców i odbiorców tych nowych usług i produktów energetycznych, bo dają kasę na coś nowego.
No to można się zastanawiać też, czy tym pierwszym pokoleniem tych fleksumentów, czy to będą osoby, które będą przede wszystkim zorientowane na te nowości, czy to będą osoby, które będą przede wszystkim zorientowane na te ekologiczne zyski, ale pytanie, czy po tej drugiej stronie tych dostawców masz wrażenie, że rzeczywiście to jest tak, że polska energetyka stoi w blokach, czy raczej należy na to patrzeć w ten sposób, że pojawiły się nowe przepisy, a teraz, że tak powiem, wszyscy, cały świat energetyki będzie gonił tę zmianę legislacyjną, żeby dokończyć, żeby przygotować, żeby rzeczywiście stworzyć pod to ofertę. Czy my byliśmy na to gotowi?
Nie, w ogóle nie jesteśmy na to gotowi, natomiast okazja czyni złodzieja. Jeżeli za 80 godzin pojawia się kasa na stole, to wszyscy, jak jeden mąż na rynku, mówią, że są gotowi. No bo byliby nierozsądni, gdyby powiedzieli, że nie są. W związku z tym jest powszechne dzisiaj fake it before you make it, czyli najpierw sprzedaj, a potem zastanów się, czy jesteś w stanie to dowieść klientowi. I wszyscy, jak się słucha, główni dostawcy fotowoltaiki, ładowarek, tej energetyki prosumenckiej, mówią, tak, my jesteśmy gotowi, żeby dać klientom inteligentną energetykę z systemem zarządzania. A jak to wygląda? No to będąc w branży wiemy, że to jest wszystko jakaś tam ściema, jakieś pudełko od zapałek, na które się nakleja napis Smart Energy i to pudełko od zapałek się przykleja komuś pod schodami i potem się ma co najmniej 3 miesiące, żeby się zastanowić,
co ono tak naprawdę robi.
Łapie, że tak naprawdę coś dostał, ale czy coś się za tym kryje. Także nie, tej gotowości nie ma dzisiaj, natomiast okazja czyni biznes. I ponieważ pieniądze na to są i potrzeba tego fleksumenckiego ruchu jest ogromna, właśnie z punktu widzenia również systemowej, żeby nam się te rurki między systemami nie pozatykały, to się w tej chwili ruszy. Czy to się ruszy w skali 10 tysięcy nowych fleksumentów miesięcznie czy rocznie? No to myślę, że to będzie tego typu skala, że to będą już tysiące rocznie, tylko pytanie, czy to będzie rocznie 10 tysięcy, czy rocznie 100 tysięcy. Na pewno firmy, które mądrze w to wejdą dzisiaj, no to wezmą premię za pierwszeństwo.
A w takim razie pytanie, czy gdyby chcieć tu wzorować się trochę na doświadczeniach, bo one chyba były w gruncie rzeczy podobne, jeżeli chodzi o fotowoltaikę, w momencie, w którym się pojawiły te pierwsze programy i pierwsze dopłaty, no to też było tak, że te panele na dachu były jakąś jednak pewną egzotyką. Jeżeli by chcieć się na tym wzorować, to jaki jest czas takiego wdrażania tego typu rozwiązań? Czy to jest tak, że w związku z tym, że już mamy tyle tej typowej fotowoltaiki, to tak naprawdę ten rynek się jakoś wysycił? Jak to będzie wyglądać? To znaczy, ile czasu się może taki rollout tej technologii trwać i jej tak naprawdę jakieś masowe wdrożenie? Ja wiem, że ty może nie wyglądasz na typową wróżkę, więc to są takie pytania trochę o przewidywanie przyszłości, ale mimo wszystko, jakbyś przez chwilę mógł.
Fortuna kołem się toczy. Jeżeli Volkswagen i nie tylko, w zasadzie wszystkie koncerny samochodowe wydały dziesiątki miliardów dolarów i euro na rozwój silników spalinowych, na rozwój tłumików do tych samochodów i całego ekosystemu żelastwa, które się zamykało w samochodzie spalinowym. I oni jednym ruchem to wrzucili do kosza, bo zobaczyli, że Elon Musk zaczyna im sobie robić jaja. I podjęli decyzję, że rysują to kompletnie od nowa, to po prostu znowu pieniądz i ekonomia kształtuje świadomość. Jeżeli dzisiaj są prosumenci, którzy kupili w Polsce 10 lat temu pierwsze panele o mocy 200 watów, a dzisiaj takiej samej wielkości panele są o mocy 400 watów i mają dwa razy dłuższą żywotność i można znowu na nie wziąć dopłatę, to przede wszystkim nie ma problemu w tym, żeby co 10, 15, 20 lat wszystkie graty ludziom wymieniać na okrągło, bo na tym polega gospodarka. Tak? Czyli ja zakładam, że te panele, które dzisiaj są sprzedawane jako high-techowe z 30-letnią gwarancją, za 10-15 lat będą ściągane, wywożone do biednych krajów i zakładane nowe, ponieważ biznes się musi kręcić. Jeżeli za każdym razem można komuś wymienić technologię i ten ktoś na tym oszczędza, my na tym zarabiamy, to sztab handlowców, którzy są w kraju i obsługują rynek energetyki rozproszonej, to sprzeda. W związku z tym ja w ogóle nawet nie patrzę na to, ile my już mamy prosumentów, bo jak się pojawią nowe technologie, które się opłacają, to rynek, banki i firmy wymyślą, jak zabrać ci stary samochód, dać ci jeszcze talon na wakacje i wstawić ci nowy samochód, mimo że stary dobrze jeździ i mógłbyś nim jeździć jeszcze 15 lat. Tak?
Okej, okay, ale...
Dzisiaj nie ma na pewno żadnego efektu nasycenia i przesycenia i o to się w ogóle nie obawiam.
Okej, okay, to ja bym powiedział tak, bo tak z tej twojej narracji wynikałby taki obraz trochę cyniczny, a w każdym razie bardzo zorientowany na zyski, taka perspektywa bardzo biznesowa, w gruncie rzeczy z mojej perspektywy, może to taka perspektywa bardziej jakaś jest sentymentalna, ale ja uważam, że jest coś zupełnie niesamowitego, że tak prostymi bodźcami ekonomicznymi i sumą tych bodźców i technologii, jednak ta zielona rewolucja u nas, no można powiedzieć, że wbrew wielu czynnikom kulturowym, a nawet politycznym, ona się tak naprawdę dokonuje w gigantycznej skali na naszych oczach, więc ja bym powiedział, że to jest wyjątkowe szczęście, że kolejne etapy tej rewolucji nie wiszą tylko na naszej dobrej woli i ekologicznych motywacjach, tylko na tym, że no, całe szczęście dotarliśmy do punktu, w którym najzwyczajniej w świecie i najbrutalniej na świecie to się po prostu opłaca, żeby wsiąść do tego pociągu, który gdzieś jedzie w stronę zielonej energii i to całe szczęście coraz szybciej. Na koniec, Bartku, pytanie, które jest jakoś bardzo w tej codzienności dzisiejszych, powiedziałbym, potencjalnych prosumentów osadzone, to znaczy zmorą ostatnich miesięcy zdecydowanie z kim nie rozmawiam, nawet jeżeli są to rasowe warszawskie mieszczuchy, są wydzwaniające bez przerwy do szarych obywateli boty, czasem coraz sprytniejsze, więc coraz trudniej jest rozróżnić, czy to jest bot, czy to jest człowiek. Na różnych znajomi wymieniają się poradami, jakie podchwytliwe pytanie o rozmiar buta albo wczorajszą kolację należy zadać tym botom, żeby się zorientować, że to jest rzeczywiście bot, który nam właśnie co usiłuje sprzedać? Fotowoltaikę. No i w tym kontekście pytanie, jeżeli chodzi o nadchodzącą zmianę i rewolucję, no bo tak jak mówisz, skoro pojawi się nowa technologia, skoro pojawią się nowe dopłaty, to pojawi się też nowe na rynku ciśnienie, żeby wszystkie te rzeczy sprzedawać. I to jak najszybciej, jak największej ilości osób. Jakie masz porady dla Kowalskich przysłowiowych albo dla Bieleckich, zupełnie nieprzysłowiowych, bo tu z tobą rozmawiają, żeby się nie zgubić? Bo zawsze nasi słuchacze dopominają się też o takie konkretne wskazówki, no komu wierzyć. No więc w kontekście tej nadchodzącej rewolucji, co byś kolejnej, czy też kolejnego etapu tej rewolucji, co byś radził? Gdzie szukać informacji, które są wiarygodne? Czy mamy w Polsce jakieś formy, nie wiem, czy to certyfikacji, czy kontroli jakości, które by trochę mogły kogoś uspokoić, że to nie jest tylko kolejny sprytny handlowiec, który nam, mówiąc kolokwialnie, nawija makaron na uszy, żeby po prostu dobrać się do naszej kieszeni, że ta oferta jest uczciwa, że to, czego się dowiadujemy na temat funkcjonowania tej instalacji, to jest prawda, no i wreszcie, że to nie jest tylko to pudełko zapałek z tą naklejką, co ktoś nam powiesi. Kto nam powie trochę prawdy o tym, jak jest?
No w przypadku innych rynków, na przykład w Niemczech jest Instytut Fraunhofera, w Niemczech są rozwinięte różne bardzo, bardzo racjonalne i bardzo profesjonalne rankingi różnych technologii i rozwiązań. W Polsce tego nie ma. W Polsce jest to najwyżej lobbying poszczególnych dostawców technologii, bardziej czy mniej skuteczny. Dlatego niestety w Polsce, żeby cokolwiek się rozsądnie dowiedzieć, jeżeli samemu się nie ma tej wiedzy merytorycznej, no wiadomo, że 99% prosumentów jej nie może mieć, bo nie jest energetykami, to są niestety fora internetowe. Grupy, najlepiej grupy użytkowników, jakichś użytkowników, czy użytkowników samochodów elektrycznych, czy użytkowników, jest na przykład taka bardzo świadoma grupa użytkowników falowników fotowoltaicznych SolarEdge. No tam jest bardzo dużo technikaliów na tej grupie, ale grupy facebookowe mają to do siebie, że można na nich zadać pytanie. Nawet jeżeli to pytanie jest bardzo ogólne i naiwne, no to co najwyżej ktoś tam prychnie i się uśmiechnie, ale przeważnie ktoś odpowie i powie, słuchaj, jak chcesz zrobić to po Bożemu i w ogóle nie masz bladego pojęcia, to zadzwoń do Józka z Sochaczewa. On ma genialne opinie, że nie oszukuje klientów. Tak? A jeżeli chcemy się zanurzyć głębiej, to poczytajmy na tych forach, co piszą o technologii A czy B, bo nie mamy w Polsce Instytutu Fraunhofera, nie mamy takiej Wikipedii, która by powiedziała, tych paneli na pewno nie kupuj. Jak za fotowoltaikę ktoś ci proponuje więcej niż 5000 zł brutto za kilowat pik, to na pewno jest naciągaczem i tak dalej, i tak dalej. Nie ma u nas takich benchmarków i w związku z tym rzeczywiście bot to jest jeszcze mała rzecz. Są w tej chwili wyszkolone, jest w Polsce kilka tysięcy handlowców, czyli to jest średnio pewno ze 4-5 handlowców na każdą gminę w kraju, którzy po prostu mają wdrukowywane techniki szybkiego podpisywania umów z klientem na bazie jakichś barwnych haseł, to postraszyć, to pogłaskać i tak dalej. I w związku z tym mnóstwo prosumentów podpisuje te umowy na różne technologie, nie mają więc w ogóle świadomości, w co, za ile i dlaczego wchodzą. No to, tak? No bo jest jakiś trend, sąsiad kupił pompę ciepła, drugi kupił fotowoltaikę, zaraz kupi magazyn i samochód elektryczny, więc ja też kupię.
Mogę po to sięgnąć.
A ponieważ ta energetyka robi się też sprzedażowa, że coś sprzedajemy, ale za chwilę będzie abonamentowa, gdzie będzie powiedziane, nic nie płacisz. My ci wszystko zainstalujemy, będziesz zadowolony. No to znowu, jak jest abonament, to już w ogóle my nie wiemy. Sytuacja nie jest prosta.
Okej, okay, to może od tego, tak, no między innymi od tego jesteśmy jako webinar, żeby informować o tym, jak jest, także informować o tym, że nie zawsze jest bardzo prosto.
Na pewno jest tak, że generalnie energetyka rozproszona to jest jedyna możliwość ucieczki przed wysokimi kosztami, przed niestabilnością energetyki. Także z gruntu to wszystko, o czym mówimy, jest bardzo, bardzo dobre ekonomicznie, środowiskowo i społecznie potrzebne.
Tylko pytanie,
natomiast
jak to zrobić?
W fazie transformacji, gdzie trzeba być ostrożny.
No na pewno w sytuacji, w której jest na rynku, nagle pojawia się jakaś gigantyczna fala popytu, jest to też niestety doskonałą okazją, żeby z niego skorzystali nie tylko ci, którzy powinni. Bartku, rozmowa toczy się wartko, ale czas też płynie nieubłaganie. W związku z tym niestety musimy już dziś kończyć. Myślę, że biorąc pod uwagę to, o czym mówiłeś, czyli to, że właśnie mówimy o rewolucji, że cała ta sytuacja zmienia się niezwykle szybko, pewnie do tematu będziemy jeszcze wracać, ale na teraz bardzo ci dziękuję za tę rozmowę, to spotkanie i mam nadzieję, że osoby nam się przysłuchujące sporo się dowiedziały o tym, co czeka nas już za rogiem, bo to przyszłość naprawdę nieodległa.
Tak, 80 godzin.
To 80 godzin, jak w dobrym filmie sensacyjnym.
Pozdrawiam wszystkich obecnych i przyszłych fleksumentów.
Dzięki serdeczne za to 60 minut, a teraz włączamy stopery i oczekujemy nadchodzącej rewolucji. Do zobaczenia.